Powiedziałaś o tym, że te charakterystyczne potrawy, tradycje kulinarne to są Włochy i to jest Azja. Mówiąc Azja, to mówimy Japonia przede wszystkim.
No właśnie tutaj to jest bardzo duże uproszczenie, dlatego, bo my nazywamy, to jest olbrzymi kontynent i wrzucenie, prawda, do jednego worka azjatyckiego.
No bo nam się kojarzy sushi.
Tak, tych wszystkich krajów również jest trochę zbrodnią na kuchni światowej, ponieważ mamy bardzo mocną kuchnię japońską. Mamy spopularyzowaną, to też ciekawa historia, dlaczego kuchnia tajska jest u nas tak popularna. Wydaje nam się, że do Wietnamu z Tajlandii jest już całkiem blisko, ale to są znowu inne smaki. A teraz cofnijmy się w inną stronę i spójrzmy na Indie, olbrzymi kraj, prawda, czy Chiny, zupełnie inną. Więc kuchnia chińska i japońska to są dwie zupełnie inne bajki, Indie do tego, a właściwie każdy kraj ma swoją tradycję i tak jak mówimy, że prawda, każdy region włoski, tak samo jest tam. Każdy region Chin na dobrą sprawę, prawda, tą kuchnię ma trochę inną. Są kantony, w których gotuje się bardzo pikantnie. To wcale nie jest synonimem całej kuchni chińskiej, więc naprawdę wiemy jeszcze o tych krajach bardzo, bardzo mało.
Ale to, co chyba jest najpopularniejsze w Polsce, to ja wrócę do sushi.
Sushi, tak.
Sushi podajemy tak, jak należy? Czy też robimy błędy?
Też robimy błędy. Mamy taką bardziej zamerykanizowaną wersję. Czyli znowu ten serek Filadelfia, czyli najbardziej popularna rolka w Polsce. Łosoś, serek Filadelfia. Japończycy znów łapią się za głowę. Japończycy w ogóle mniej jedzą rolek. Myślę, że tam jest większe przywiązanie do ryby właśnie. Oni są, też świetnie pokazują nam tą czystość i jakość produktu i szacunek, z jakim się go je. Czyli tam mamy rybę w czystej postaci. Mamy sashimi, mamy nigiri, czyli rybę ułożoną tylko na ryżu. A u nas właściwie te formy są dużo mniej popularne. My przede wszystkim zajadamy się rolkami, które też często są takim naszą interpretacją trochę sushi. Pojawiają się u nas rolki z pieczonym kurczakiem, prawda, czy z surowymi rybami. Trochę wynika przed naszym strachem, trochę przed brakiem dostępu, prawda, do świeżych ryb. No bo też nie bez powodu w Japonii to sushi się wzięło. Mają świetny dostęp, no poza kulinarną kulturą. Natomiast teraz obok sushi triumfy święci ramen, który w ostatnich latach stał się ogromnie popularny. I znów uczymy się go jeść, uczymy się tego, że to nie jest zupa, że ramen to jest makaron i właściwie i on może mieć również w Japonii bardzo wiele postaci, łącznie z tym, że jest to sam makaron podawany oddzielnie, makaron z niewielką ilością dodatków, wcale niekoniecznie zalany bulionem, że mogą być do bulionów różne bazy, można na różne sposoby dzielić ramen, czyli zależnie od dodatków, zależnie właśnie od bazy przygotowania samego bulionu, natomiast pamiętać w tym wszystkim, że ramen to jest makaron.
To, co jeszcze chyba charakterystyczne dla kuchni azjatyckiej, to są owady, ale tego jakoś specjalnie nie przyjmujemy u nas.
Nie, one się jako trochę ciekawostka turystyczna, prawda, pojawiają. Czyli właśnie na tej turystycznej ulicy w Bangkoku są całe stanowiska ze świerszczami i tak dalej, przy którym turyści muszą go zjeść, zrobić zdjęcie. Tak, ale w bardziej przetworzonej postaci ja nie jestem w stanie, nie powstrzymuje jakby mnie lęk przed samymi owadami, których ja się panicznie boję i to, a nie wcale doznania kulinarne. To by mi w żaden sposób nie przeszkadzało. Natomiast właśnie jeśli ja się boję tego stworzenia w postaci żywej i absolutnie bym go nie dotknęła nawet, to włożenie go do ust jest dla mnie za dużą barierą. Natomiast nie wiem, czy jeszcze istnieje taka restauracja w Warszawie. Jedna pojawiła się w Łodzi z owadami jako taki eksperyment, więc czy ona by się cieszyła większą popularnością? Pewnie nie, bo to jest rzecz, której raz się spróbuje jako eksperyment, ale nie, żeby pewnie przychodzić tam regularnie na lunche. Natomiast tutaj problemem był nasz sanepid. Po prostu te owady, które są sprowadzone, one nie mają naszych atestów, więc to rozbija się w Polsce chociażby bardziej o takie względy techniczne, dlaczego raczej nie mamy do nich dostępu.
Z takich kulinarnych eksperymentów to jest taki właśnie jeden chyba z odważniejszych.
kulinarnie możemy, jeśli chodzi o Azję, wymienić ich mnóstwo, bo są to zakopywane jajka, to są gałki oczne zjadane, więc to są rzeczy, które w naszej kulturze się zupełnie nie mieszczą, prawda? Nie mamy takich tradycji, ale z drugiej strony dla wielu ludzi nasze kiszone ogórki są, prawda? Może czymś takim, czym dla nas jest gałka oczna, którą musimy ugryźć w ustach. To, z czym się wychowujemy, staje się dla nas taką, prawda, kulinarną i w ogóle zwyczajową normą, więc nas to zupełnie nie dziwi. A na dobrą sprawę właśnie nasze siadłe mleko, ogórki, jemy zepsute jedzenie po prostu, no, dla wielu osób na świecie.
Z jednej strony tak, z drugiej strony kiszonki mają bardzo dużo pozytywnych właściwości.
Mają i też występują w innych częściach świata, bo przecież też Azja potrafi świetne rzeczy robić. W ogóle ten temat kiszonek się bardzo rozwija, ale w krajach, w których się tego nie robi, w których się szybciej psuje jedzenie, jest to zaskakujące.
Podczas waszych podróży coś zrobiło na tobie jakieś szczególne wrażenie kulinarne? Zaskoczyło?
Och,
sporo pewnie, myślę,
że tak, myślę, że było sporo, bo rzeczywiście zawsze szukamy ciekawych smaków. Natomiast myślę, że podróż do Azji jest na pewno bardzo, bardzo ciekawą rzeczą i rzeczywiście chociażby kwestia rozwiniętego street foodu, to jest niesamowite, że na każdym kroku jest stragan, który najpierw przy naszym sposobie jedzenia może nas trochę tak od strony higienicznej odstręczać, ale na dobrą sprawę rzeczywiście przynajmniej w Tajlandii nic się nikomu nie wydarzyło. To, że te dania są bardzo proste i pyszne i dostępne na każdym kroku, i właściwie śmiali się ze mnie w trakcie podróży, że ja tylko oglądam zabytki również, ale przede wszystkim myślę, co by jeszcze zjeść. Bardzo ubolewam nad tym, że nie mogę zjeść jeszcze więcej niż chciałabym, dlatego, bo wszystko tutaj kusi i trochę egzotyką, prawda, że owoce, których tam się spróbuje. Ta słodkość jest nie do powtórzenia po prostu u nas. To wszystko, co przyjeżdża, już nie będzie tak smakowało. Jedna rzecz, że tam dojrzało, tam jest spożywane, ale druga rzecz, kwestia kontekstu. Że czasami jest tak, że może nie jemy tam najlepszego dania na świecie, ale to, że jesteśmy na wakacjach, mamy same przyjemne doznania wokół tego, powoduje, że w naszej głowie te wszystkie kulinarne przeżycia zupełnie inaczej potem zostają zapamiętane.
Jeśli chodzi o kuchnię tajską, to ona też cieszy się sporą popularnością w Polsce. Dlaczego właściwie?
To są bardzo fajne smaki, które nam przypadły do gustów. Nauczyliśmy się ich jeść, ale wcale nie, większość osób nie ma świadomości, że to nie jest przypadkowe. Zastanówmy się chwilę, dlaczego znamy akurat tajską kuchnię dobrze, a na przykład nie znamy tak dobrze kuchni koreańskiej, a to wynika z programu, z wielkiego programu, który był wiele lat temu wdrożony w Tajlandii, żeby edukować tajskich kucharzy, żeby wysyłać ich w świat. Oni mogli odbywać w kraju kursy, dostawali wsparcie, nie wiem, czy dofinansowanie również bardzo możliwe, do tego, żeby wyjechać za granicę, żeby kształcić się, żeby właśnie otwierać za granicą restauracje. Dlatego oni uczyli się pewnego kanonu. I z tego się śmiejemy trochę, że my znamy kilka takich czołowych, w większości restauracji pojawia się kilka czołowych tajskich dań, bo tych właśnie uczono kucharzy na kursach. Natomiast z tego to właśnie wynika, że teraz sięgamy pod, wydawałoby nam się, bardziej egzotyczne. Wcale nie są bardziej Korea, prawda, czy Wietnam, nie są bardziej egzotycznymi krajami, po prostu ich kuchnię mniej znamy. Okazuje się, że teraz ten Wietnam staje nam się coraz bardziej bliższy, ale jest jeszcze wiele zakątków, które zupełnie do nas nie dotarły.
A jeśli chodzi o kuchnię naszych sąsiadów najbliższych, powiedzmy, mamy bliny, knedliki. Niemcy też by nas mogli czymś zaskoczyć?
Mięsa przede wszystkim. Mięsa, kiełbasy. Oni są bardzo mięsnym narodem, więc to jest kuchnia, która jest na dobrą sprawę nam bliska. Natomiast ciężko u nas o niemiecką restaurację. Chyba nie kojarzy nam się tak fajnie. Raczej szukamy czegoś, co będzie nas bardziej zaskakiwało. Czyli chętnie sięgamy po tą kuchnię południa, czyli właśnie te cieplejsze. Hiszpanię, Grecję, Włochy, tamte regiony. Natomiast ta niemiecka kuchnia kojarzy nam się, prawda, z tą golonką, czyli tłustym kawałem mięsa, kiełbasami i tym podobnymi. Oni też oczywiście, że mają świetne dania, ale chyba nie za bardzo, prawda, do naszych gustów tutaj one przystoją. Uwielbiamy w Czechach jeść knedliki, natomiast knedliki, znamy kilka czeskich rzeczy. Prażony ser, prawda? Czyli ten ser w panierce, który się ciągnie. To jest jakby punkt obowiązkowy każdego wyjazdu Polaków do Czech, Słowacji. Może się okazać, że właśnie najlepiej wspominamy, nie kojarząc z krajem, potrawy ze wschodu, z Rosji, czyli właśnie wszelkie bliny, całe dobrodziejstwo pierogów, które stamtąd pochodzą, i chinkali, i pielmieni właśnie. No jest ich mnóstwo, które naprawdę znamy, a my jesteśmy pierogowym krajem, więc to są rzeczy, które są najbliższe.
A tak a propos pierogów, te ruskie pierogi rzeczywiście są ruskie? Czy ruskie pierogi są ruskie, rosyjskie?
Bardzo możliwe, że nie są.
Bo my mamy sporo takiego nazewnictwa, które nijak nie ma się do kraju, do którego nawiązuje. Mamy fasolkę po bretońsku. Ja jestem bardzo ciekawa, czy w Brytanii w ogóle mają pojęcie o tym, co my tutaj wymyśliliśmy i skąd to się właściwie mogło wziąć, te nazwy takie nieprzystające chyba do niczego.
To myślę, że nieomalże na kolejny, prawda, kolejną audycję byłby temat.
Mm-hmm. A tutaj myślę, że chyba absolutnym hitem, który gdzieś można znaleźć, to jest schab po żydowsku. Ten absurd w tym, że Żydzi nie jedzą wieprzowiny, zupełnie nam nie przeszkadza, żeby takie nazwy nadawać.
Tak, myślę, że ktoś się
to chyba
nie
wynika z jakiejś odległej, jakiejś naszej niewiedzy jeszcze. Mm-hmm. Z czasów, kiedy być może podróżowaliśmy stosunkowo niewiele, więcej sobie wyobrażaliśmy i ta wyobraźnia podsuwała nam te takie pewnie zdumiewające nazwy.
Tak, to prawda.
Skoro jesteśmy przy takich doświadczeniach kulinarnych, to warto pochylić się nad kulturą jedzenia. Wspomniałaś o Włochach.
Tutaj rzeczywiście Włosi, ale też myślę, że dorównują im po części Hiszpanie, Grecy, są królami świętowania. Oni by mogli, ich życie to jedzenie, czyli obserwujemy całe rodziny, które ucztują. Te uczty trwają godzinami. Nikomu się przy tym stole nie nudzi, tam jest wszystko nieśpiesznie. Jedzenie nie jest celem samym w sobie, żeby tylko zaspokoić głód. To są doznania, to są spotkania, to jest przekomarzanie się przy stole, to jest zaczęcie od mniejszych przystawek, aby przejść do dania głównego. Po drodze pojawiają się odpowiednie napoje, wino towarzyszy i nie wino, które ma powodować upojenie, tylko podkreślać smak jedzenia. Następnie desery, owoce. Więc rzeczywiście te uczty trwają wiele godzin. Bardzo bym chciała, żeby tak było u nas. Oczywiście mają też inne warunki klimatyczne. To jest cudowne, bo mogą spędzać czas na świeżym powietrzu, ale przede wszystkim kochają to robić i uwielbiam patrzeć na południowców właśnie, którzy cieszą się tym jedzeniem i bardzo bym chciała, żeby tak u nas było. Musimy się jeszcze nauczyć, natomiast z drugiej strony dała mi do myślenia tutaj i pobyt w Stanach Zjednoczonych, które odwiedziłam, i pobyt znajomego Amerykanina w Polsce, gdzie mają zupełnie inaczej, bardzo podchodzą do jedzenia konsumpcyjnie. Oczywiście
fast foodowo można powiedzieć.
Trochę fast foodowo i to jest tak, że to jest kwestia zaspokojenia głodu, czyli nie ma posiłku w domu, na który nie ma czasu, jest posiłek w restauracji, natomiast jego się tak właśnie szybko. To ma być tylko zaspokojenie głodu, tam nikt nie ma czasu, nie pochyla się nad tym, mało tego ruch. W restauracjach jest tak duży, więc jeśli chce się wypić tylko kawę, nie siada się w restauracji przy stoliku, można ją wypić przy barze na przykład, dlatego, bo to jest blokowanie stolika. Po zjedzonym posiłku nasz znajomy Amerykanin nie mógł wysiedzieć, on się czuł podenerwowany, kiedy my jeszcze siedziałyśmy i dalej rozmawiałyśmy, bo on miał takie poczucie, że już powinien zwolnić stolik, nie blokować go w momencie, kiedy on nie je, a jeśli ma tu siedzieć, to on koniecznie musi coś jeszcze zamówić do jedzenia, żeby ta jego wizyta dalsza była uzasadniona i zupełnie nie rozumiał tego, co my robimy. ale też i obsługa w amerykańskich restauracjach. Zaraz po tym, jak się zje, właściwie przychodzi do stolika z rachunkiem i to jest taką sugestią, że już powinno się zwolnić. Oczywiście nie jest to standardem dla wszystkich restauracji, bo Ameryka jest wielkim krajem i ma też restauracje, w których oczywiście ucztuje się i przychodzi się z zamiarem właśnie spędzania miło czasu. Natomiast w bardzo wielu miejscach tak właśnie podchodzi się do jedzenia, więc napoje można wypić przy barze, nie przy stoliku, czyli zajęcie miejsca w restauracji właśnie, żeby tylko po to, żeby napić się kawy, jest wręcz no, nietaktem. Co myślę, że właśnie Amerykanie muszą przy takich wizytach południowych trochę zmienić ten styl. Oni wchodzą w ten styl życia powolny. Natomiast kiedy właśnie widzimy, czy w arabskich krajach panów, którzy nad małą filiżanką mocnej herbaty, czy też nad kawą, prawda, potrafią siedzieć i spędzać czas godzinami dyskutując, czy paląc jakąś fajkę wodną, zupełnie to jest nie do... Ale może kwestia też szybkości życia, prawda, szybkości życia, klimatu, ale przede wszystkim kultury jedzenia.
Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Anglii pojawia nam się coś takiego jak fish and chips. Jak ty się zapatrujesz na tego rodzaju jedzenie?
Fish and
Czyli
chipsy.
Najprostsze, co tak. można, to jest smażona ryba, smażone frytki.
Jeśli one są dobrej jakości, mówię im tak. Natomiast jako danie narodowe nie. Tym bardziej, że Anglicy potrafią z tą swoją kuchnią. No poza fish and chips w ogóle ciężko jest troszkę nam wymienić inne dania. No śniadanie angielskie.
To jest takie danie, jako... nie danie praktycznie.
Danie, nie danie. To chyba historia jest troszkę taka, że to powstało dla ludzi fizycznie pracujących, żeby rzeczywiście oni po tym, ten poranny posiłek był na tyle sycący, żeby mógł im starczyć prawie na cały dzień fizycznej pracy. Natomiast jako studentka pracowałam w Londynie i kiedy po raz pierwszy zobaczyłam i dostałam do przygotowania angielskie śniadanie, ja bardzo długo zachodziłam w głowę, kto wymyślił to połączenie, żeby równocześnie natarzać właśnie tą łychę fasoli w zalewie, którą jeszcze oni bardzo często na zimno zjadają. Do tego sadzone jajko, kiełbaska, kilka plasterków w boczku. To połączenie było właśnie z jakimś tostem, było dla mnie przedziwne. Przedziwne było polewanie frytek jakimiś octowymi sosami, prawda? To jest kolejna rzecz. W Londynie nie byli zbyt wymagający kulinarnie. Inna sprawa, że patrząc na tę osobę, która
to
obsługiwała...
tak, no, śniadanie.
Tak, bardzo możliwe, że ono starcza na cały dzień. Mało tego, teraz w naszej wersji śniadaniowej ono się bardzo często pojawia. Czy trochę z sentymentu po wizycie właśnie w Wielkiej Brytanii. Natomiast w każdym kraju, gdzie Anglicy częściej przyjeżdżają, czy nawet w takich obszarach wakacyjnych, rzeczywiście to angielskie śniadanie króluje. Czy właśnie na jakimś Cyprze, czy w miejscach, gdzie Anglicy lubią spędzać wakacje. Oni są bardzo przywiązani, żeby te swoje rzeczy jeść, mniej właśnie poznawać kuchnię, czyli właśnie oni mają fish and chips, mają sporo fast foodów, no i koniecznie brytyjskie śniadanie.
Pomyślałam sobie jeszcze teraz, że myśmy chyba nie powiedziały nic o kuchni arabskiej.
Kuchnia arabska jest u nas i bardzo popularna i wcale nie mówię tutaj o kebabach, bo to pierwsze skojarzenie z kebabami, które też mogą być bardzo przeciętne z mięsa niskiej jakości, ze słabymi składnikami, natomiast jest to szybkie i tanie danie, prawda? Czyli nie pochylamy się tutaj nad jakimiś kulinarnymi doznaniami. To ma być szybkie zaspokojenie głodu. Natomiast ubolewam trochę nad tym, że to zostało sprowadzone właśnie do tak śmieciowego jedzenia, dlatego, bo przy dobrej jakości produktu, to jest świetne danie, w którym czuć aromaty dymne, prawda, w którym to mięso jest skrawane, jest świeże, jest wysokiej jakości i to jest zupełnie inna bajka z fajnymi dodatkami.
To jest przede wszystkim baranina.
Najczęściej tak. No, u nas się te wersje kurczakowe pojawiają się, bo ta baranina nie jest taka dla nas, prawda, oczywista. Ale pamiętajmy, że kuchnia arabska to jest też całe warzywne doznanie. To są pieczone warzywa, to są humusy, to jest baba ganusz, to są wszelkiego rodzaju smarowidła i super kultura jedzenia drobnych porcji, które dla mnie jest również świetną opcją do tego, kiedy chcemy biesiadować, chcemy dzielić się jedzeniem, tego, że możemy popróbować różnych rzeczy. My najczęściej dostajemy talerz z jednym daniem i właściwie na nim kończy się trochę posiłek. A to, że mamy ustawionych na stole mnóstwo małych miseczek z różnymi dodatkami, z warzywami oddzielnie, z pastami oddzielnie, z jakimiś właśnie
najlepszymi.
Tak. I to jest świetne, żeby wspólnie tym jedzeniem się dzielić, próbować różnych smaków. Poza tym to też zachęca. Jeszcze dołóżmy do tego kolorowe naczynia i po prostu same oczy chcą jeść. Piękne kolory, ponieważ to jedzenie jest różnokolorowe. Dla mnie to jest bardzo fajna frajda i uwielbiam w ten sposób właśnie jeść, w ten sposób spotykać się z przyjaciółmi.
Przyznam szczerze, że ja nie lubię, kiedy ja dostaję ogromny talerz. Ja w ogóle nie lubię, kiedy to są jakieś nieprawdopodobne ilości. Mm-hmm. Nie wiem, jak ty to odbierasz, bo w Polsce jeszcze chyba pojawia się też taka tendencja do tego, że im więcej będę miała na talerzu, tym cudowniej, bo to znaczy, że ja wiem, za co ja płacę.
Tak. Musimy rozdzielić jakby dwie rzeczy, że właśnie czym innym jest taki obiad domowy, kiedy zjadamy jeden posiłek, a czym innym wizyta w restauracji. Słyszymy ten argument. Na szczęście coraz rzadziej. Małe porcje. Mała porcja drugiego dania jest dlatego małą porcją, ponieważ przewiduje się, że zaczniemy tą ucztę od przystawki, później zjemy danie główne, później zjemy deser. Albo zjemy czterodaniowy, albo wręcz pięciodaniowy posiłek. I w tym momencie to danie główne po prostu fizycznie byłoby to niemożliwe do zjedzenia. I mamy się cieszyć i mamy ucztować. To przystawka ma być takim wprowadzeniem do dalszej uczty. Mamy się cieszyć. Oczywiście, jeśli mówimy tutaj o codziennym obiedzie albo o lunchu, my nie mamy czasu na takie ucztowanie. Ale nauczmy się rozdzielać i restauracje, ich poziom, na jaki typ obiadu idziemy właśnie. Czy to ma być kolacja, na której spędzimy kilka godzin i wtedy nauczmy się sięgać z różnych jakby części, prawda, menu, a czym innym szybki obiad, danie lunchowe, które będzie z zasady większe, bo ma zaspokoić nasz głód. Natomiast też nie sklucza, im więcej, tym lepiej. Ja wiem, że inne możliwości ma drobna kobieta i postawny mężczyzna, ale pamiętam przy drodze, bo teraz coraz częściej, to jest temat zupełnie, którego też nie ruszyłyśmy, czytanie opinii w internecie, prawda, z jakiego klucza wybieramy lokale i właśnie jechaliśmy przy trasie. Nie będę wspominała o niecenzuralnym słowie, jakie się w tej recenzji pojawiło, ale najbardziej popularną recenzją było o danym barze, ważę 100 kilo i się najadłem. Aha. Czyli to właśnie ta kwintesencja tej wielkiej porcji. Nie, ale na szczęście odchodzimy od tego, uczymy się jeść w inny sposób.
W tej chwili mamy kuchnię całego świata, ale można odnieść chyba wrażenie, że my z tych kuchni wybieramy sobie to, co nam się podoba, to, co nam się nie podoba, odrzucamy i nie wiem, czy to jest słuszne.
Wiele razy prowadziłyśmy tą dyskusję, czy to jest słuszne, czy to nie jest słuszne. Bo tak, z jednej strony powinniśmy cieszyć się takimi, ktoś dlatego przygotował w dany sposób to danie, że uznał, że jest najlepsze, więc powinniśmy trochę z szacunku kultury dla innego kraju odtworzyć je jeden do jednego. Ale tego bardzo często nie da się zrobić. Nie mamy składników dostępnych. Oczywiście teraz jest dużo większa łatwość ich pozyskania, ale nadal one nie przyjadą w takim stopniu świeżości. Trzeba je w jakiś sposób zapakować, przetransportować, więc nie oddadzą tego samego, co te same rzeczy jedzone na miejscu. Kwestia tego doznania, które pamiętamy z podróży, to jest druga rzecz. A trzecia rzecz naszej kultury. Bo czy ważniejsze jest, żeby nam smakowało, czy ważniejsze jest, żeby odtworzyć oryginalny smak? I to jest chyba takie pytanie, na które nie ma jednej dobrej odpowiedzi, bo kiedy jeszcze mówimy o krajach europejskich, to jest podobna szerokość geograficzna, to są kraje, które częściej odwiedzamy. Ale chociażby kuchnia azjatycka to jest zupełnie inna kultura, nawet jedzenia, konstruowania dań.
Czyli tak czy inaczej nie odtworzymy tego.
Jedna rzecz, że będzie nam ciężko odtworzyć, a bardzo często odtworzone jeden do jednego danie wcale nam nie będzie smakowało. Więc jeszcze raz na koniec, modyfikujmy kuchnię, ale żeby ją modyfikować, musimy robić to świadomie. Czyli najpierw poznać bazę, najpierw poznać zasady i później zmieniać coś świadomie, a nie zmieniać coś, ponieważ tak nam się wydaje, bo zobaczyliśmy zdjęcie jakiegoś dania i próbujemy je odtworzyć, nie mając właśnie podstaw i kulinarnej wiedzy.
I tym apelem będziemy kończyć. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Izabela Borowska, portal Jemy w Łodzi. Dziękuję.
Dziękuję.